各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. Mówiliśmy tutaj o różnych okolicznościach czy warunkach ciała i umysłu, które mogą się pojawiać w toku praktyki i które mogą okazać się przeszkodami. Ale z drugiej strony można też powiedzieć, że takie to, co się pojawia na poziomie ciała i umysłu w trakcie praktyki, jest naturalnym procesem. I w związku z tym niekoniecznie te różne wrażenia i stany muszą być przeszkodami czy problemami. Jest tak, że w trakcie praktyki, intensywnej praktyki, każdy z nas przechodzi przez różne stany ciała i umysłu, które ujawniają się w trakcie intensywnej praktyki. I ważne jest nastawienie, nasze nastawienie wobec tego, co się pojawia. Ponieważ jeżeli traktujemy te wszystkie stany czy okoliczności ciała i umysłu, które się pojawiają jako naturalne, jesteśmy ich po prostu świadomi, wówczas z jednej strony możemy jakoś na nie odpowiednio reagować, to znaczy dobierać odpowiednie środki, odpowiednie metody, środki zaradcze, aby jakoś sobie poradzić z tymi różnymi stanami czy przeszkodami. Z drugiej strony, niezależnie od tego, co się pojawia, jakby najważniejsza jest nasza postawa polegająca na utrzymywaniu tak zwanej właściwej myśli, albo inaczej mówiąc, właściwej uważności, czyli pamiętanie o swojej metodzie i trzymanie się tej metody, czyli kontynuowanie praktyki z wykorzystaniem metody, którą stosujemy. Jeżeli w taki sposób postępujemy, czyli nie traktujemy z góry tych pojawiających się stanów jako problem, jako problemy czy jako przeszkody, jednocześnie trzymamy się swojej metody, wówczas z biegiem czasu z jednej strony te różne stany ciała i umysłu niejako będą mogły się wyczerpać, czyli po prostu zaistnieć i przeminąć, i w toku praktyki ciało i umysł w sposób naturalny będą się regulować czy dostrajać. Z drugiej strony możemy widzieć też pojawianie się takich stanów jako coś pozytywnego, jako coś dobrego, w tym sensie, że możemy wtedy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, też odpowiednio zareagować na to, co się dzieje, dobrać jakąś odpowiednią metodę czy sposób, aby sobie z takim stanem ciała czy umysłu poradzić. A więc ważne jest z jednej strony właściwe nastawienie do takich rzeczy, które się pojawiają, traktowanie jako naturalnych, jako pewne informacje o tym, co dzieje się w naszym ciele, umyśle, co daje możliwość jakiejś reakcji, a z drugiej strony nastawienie polegające na pamiętaniu, o utrzymywaniu właściwej myśli, czyli ciągłe wracanie, pamiętanie o swojej metodzie i wracanie do swojej metody praktyki. I wtedy wszelkie takie stany, czy pojawiające się uwarunkowania ciała i umysłu nie będą stanowić problemów czy przeszkód. Mówiliśmy też o tym, że wśród tych różnych zjawisk, które mogą się pojawiać w praktyce, które możemy napotkać w praktyce, fizycznych, na poziomie fizycznym i psychicznym. Prawdopodobnie takimi najtrudniejszymi do poradzenia sobie, najbardziej przeszkadzającymi są błądzące, złudne myśli, które w zasadzie nieustannie gdzieś krążą w naszym umyśle. Można powiedzieć, że jest taki ciągły strumień tych przypadkowych, złudnych myśli. I można te myśli jako podzielić na takie różne kategorie. Jeden rodzaj myśli to mogą być myśli związane, stanowiące reakcje na to, co dzieje się w naszym ciele, w naszym organizmie. Czyli różne stany, wrażenia, odczucia płynące z ciała pobudzają różne przypadkowe, złudne myśli w umyśle. Inny poziom, czy taka warstwa, może być kategoria tych złudnych myśli, to są myśli, które na co dzień, w codziennym życiu jakby nawykowo rozbudzamy, czy nawykowo się pojawiają. I w związku z tym, ponieważ dzieje się to jakby na co dzień, bardzo często, więc siła tego nawyku jest taka, że oczywiście również w trakcie medytacji, w czasie praktyki tego rodzaju myśli się pojawiają i dają się we znaki, rozpraszają nas. I jeżeli chodzi o tego rodzaju takie, można powiedzieć, bardziej powierzchowne myśli, właśnie związane z tym, co dzieje się w ciele i to takie nawykowe, niejako przeniesione z życia codziennego, to podstawowym podejściem do nich, sposobem radzenia sobie z nimi jest po prostu nie kierowanie ku nim uwagi, nie zajmowanie się nimi, tylko utrzymywanie właściwej myśli, bo mieliśmy właściwej ważności, czyli ciągłe, nieustanne wracanie do swojej metody, do głównej metody praktyki, którą mamy. Jeżeli tak postępujemy, wówczas te myśli mogą jakoś stopniowo się osadzić, osiąść, mogą przestać nam tak przeszkadzać. I chociaż może całkowite ich zlikwidowanie, usunięcie nie jest możliwe, to poprzez to, że utrzymujemy uwagę pochłoniętą stosowaniem metody, jakby te myśli mniej się nam dają we znaki, nie absorbują nas tak, nie rozpraszają. Również to powracanie ciągle do metody pomaga w skupianiu umysłu, w stabilizowaniu umysłu, który zyskuje w ten sposób, można powiedzieć, siłę, wzmacnia się i to też pomaga w nieuleganiu sile tych powierzchownych myśli. I również częścią tego takiego zasadniczego nastawienia tych myśli jest, jeżeli się pojawiają, też znajdowanie różnych sposobów, zręcznych sposobów, aby sobie z nimi radzić adekwatnie do sytuacji. Natomiast zasadniczym podejściem jest utrzymywanie tej właściwej myśli, czyli ciągłe wracanie do metody i w ten sposób nawet takie przypadkowe, błądzące myśli nie muszą być aż tak wielką przeszkodą, czy aż tak wielkim problemem. No i jeżeli chodzi o te...
And in order to really be able to soften these rigid tendencies and vexations, returning to our method is one thing where it helps us to stabilize and strengthen our mind, but to really uproot and to clear out these vexations, We need wisdom to do that. We need wisdom to see them clearly. We need compassion to deal with them. So not only returning to the method, but applying wisdom is the way that we can uproot and dissolve these fundamental vexations.
Jeżeli chodzi o tę warstwę takich bardziej powierzchownych, błądzących, złudnych myśli, to mimo, że radzenie sobie z nimi może być dosyć trudne, to taką podstawową zasadą jest właśnie powracanie ciągle do swojej metody, ciągłe pamiętanie i wracanie do metody, utrzymywanie właściwej uważności, właściwej myśli i w ten sposób stabilizowanie i skupianie umysłu. W ten sposób w takim nastawieniu można sobie jakoś radzić z tymi bardziej powierzchownymi myślami, przypadkowymi myślami. Natomiast poza tą warstwą taką bardziej powierzchowną istnieje jeszcze taka głębsza, można powiedzieć, warstwa, czyli kategoria takich głębszych, złudnych myśli, bardzo głęboko zakorzenionych w umyśle, w naszej psychice, bardzo takich sztywnych, mało podatnych na poruszenie czy na wykorzenienie. I są one tak głębokie, że można powiedzieć, że są nagromadzone przez okres nawet dłuższy niż to życie. Dlatego są tak zastępiały, szczególne i tak głęboko zakorzenione. I ze względu na to nazywamy je fundamentalnymi strapieniami. Strapieniami, ponieważ są to myśli, które nas trapią, które nas ciągle irytują, trapią, zaburzają i przeszkadzają nam w życiu i w praktyce i są trudne do wykorzenienia. I ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że te fundamentalne strapienia, taki bardzo ogólny podział, to jest taki, że zasadniczo to jest gniew, chciwość i niewiedza. I to są takie podstawowe kategorie tych strapień. I na przykład, jeżeli weźmiemy gniew, to jest to bardzo takie przeszkadzające, zaburzające strapienie, które też na ogół jest głęboko zakorzenione i gdzieś się nawarstwia, kumuluje przez bardzo długi czas. I może powodować z jednej strony jakieś wiele takich trudnych, przeszkadzających emocji, prowadzić do takiego rozchwiania emocji, emocjonalnego. Z drugiej strony może nawet doprowadzić w skrajnych przypadkach do takiej chęci krzywdzenia innych właśnie pod wpływem tego gniewu. A więc te fundamentalne strapienia, ponieważ są tak głęboko zakorzenione, są takimi tak często jakby się powtarzały, więc można powiedzieć, że stanowią takie nawykowe skłonności, którym ciągle ulegamy. I w związku z tym, że są tak długo w nas obecne, więc jakby wrastają w nas i są bardzo sztywne, niepodatne na usunięcie. Bardzo trudno je jakoś wykorzenić i całkowicie usunąć. I tutaj też takim podstawowym, jakby pierwszym sposobem, jaki stosujemy, to jest przy radzeniu sobie z nimi, z tym wyzwaniem, jakie stanowią te strapienia, to jest w toku praktyki ciągłe wracanie do metody. Też w ten sposób jesteśmy w stanie jakoś poruszyć te strapienia, te fundamentalne strapienia i jakoś prowadzić do ich rozmiękczenia, do ich rozpuszczania. Co jest dosyć trudne, ale poprzez odpowiednie nastawienie i odpowiednią praktykę jest możliwe jakieś takie złagodzenie ich siły, siły tych skłonności. O tym, że jak głęboko te skłonności, te strapienia są na zakorzenione, oświadczył chociażby to, że Budda w sutrach nawet pisał o tym, że również istoty przebudzone, istoty wyzwolone też nie są wolne od tych nawykowych skłonności. Chociaż różnica jest taka, że one się po prostu wyrażają jak i w sposobie zachowania takich istot, w tym jak się zachowują, jak mówią, natomiast no, nie prowadzą takich skrajności jak krzywdzenie innych. Kiedy mowa o właśnie takich istotach, bodhisattwach na przykład, czy można powiedzieć świętych, to też mowa o tym, że ich umysły są bardzo takie giętkie, bardzo takie giętkie, elastyczne, żeby być miękkie, łagodne. Więc te, mimo że te nawykowe skłonności nadal gdzieś tam są obecne, to nie są tak sztywne, takie twarde, zaskrupiałe jak u, można powiedzieć, przeciętnych istot ludzkich. I te nawykowe skłonności, te strapienia przejawiają się na ogół w postaci czegoś, co nazywamy osobowością, czy charakterem człowieka. Można powiedzieć, że charakter czy osobowość, czyli takie, można powiedzieć, wzorce zachowania, reagowania na poziomie działań, i mowy i myśli, to jest właśnie wyraz tych strapień, tych głęboko zakorzenionych strapień, które gdzieś tam w nas są wrośnięte, zakorzenione i przejawiają się przez takie ciągle powtarzające się wzorce zachowań. I czasem no, ma się wręcz takie namacalne odczucie, że właśnie ktoś, kto o mocnym charakterze, jakiejś takiej mocnej osobowości, to jakby się wyczuwa, że właśnie te strapienia gdzieś tam, które jako tworzą strukturę charakteru, są bardzo silne i bardzo mocne. I aby radzić sobie z tymi fundamentalnymi strapieniami, też jest potrzebne odpowiednie nastawienie i odpowiednie działanie. Wspomnieliśmy już o właściwej myśli, czy właściwej uważności, czyli o wracaniu do swojej metody, ale też jest potrzebne do tego, potrzebna jest tego mądrość i współczucie. Mądrość, aby jasno, wyraźnie zobaczyć obecność tych strapień. A więc, aby sobie poradzić z nimi, aby je zmiękczać, jakoś rozpuszczać i wykorzeniać, potrzebna jest właściwa myśl, ciągłe wracanie do metody, jak również mądrość i współczucie. Jeżeli chodzi o te nawykowe skłonności, to zdarza się tak, że właśnie takie nawykowe skłonności, czy jakieś nawyki, czy niewłaściwe poglądy, jakieś takie utrwalone, zakorzenione, pojawiają się u ludzi, kiedy zapoznali się z buddyzmem, kiedy podjęli praktykę i poznali dharmę. dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy ludzie tacy, poznając dharmę, nauki Buddy, dowiadują się o takim centralnym pojęciu buddyzmu, jakim jest czy centralnych pojęciach, jakimi są nietrwałość i niejaźń, czy inaczej bezjaźniowość, czy brak jaźni, albo myślę o tym też jako niejaźń. I kiedy i to jest ważne, aby właśnie właściwie pojąć to pojęcie, ponieważ w niektórych sformułowaniach jest tam słowo nie, jest zaprzeczenie, czy mowa o braku, więc ludzie tacy czasem interpretują to w ten sposób, że skoro jest mowa o niejaźni, czy braku jaźni, to znaczy, że jaźń trzeba zlikwidować, że jaźń jest czymś złym, czymś niewłaściwym i należy ją unicestwić, należy ją zlikwidować. I w związku z tym uważają, że pięć skand, czy pięć skupisk, czyli forma, uczucia, wrażenia, postrzeżenia, czyli ciało i umysł, są czymś złym i należy to unicestwić. I na poziomie osobistym, w związku z tym, jakby też tak postrzegają siebie. Uważają, że ich osobowość, ich osoba jest czymś złym i w związku z tym też cokolwiek robią, cokolwiek mówią, cokolwiek myślą, jest niewłaściwe, jest złe. Nie może być dobre, nie może być właściwe, ponieważ jaźń i wszystko, co się z jaźnią wiąże, ciało i umysł należy zlikwidować, unicestwić zgodnie z ich takim opacznym rozumieniem właśnie tej podstawowej prawdy buddyjskiej o nietrwałości. Natomiast no, jest to zupełnie niewłaściwe rozumienie tej koncepcji nietrwałości i niejaźni. Ponieważ w buddyzmie koncepcja ta polega na tym, że nie na tym, że jaźń, osobowość nie istnieją, że ciało i umysł nie istnieją, czy że pięć skand nie istnieje, tylko chodzi o to, że wszystkie zjawiska stanowią zbieg, tak naprawdę zbieg przyczyn i uwarunkowań. W związku z tym są nietrwałe, ponieważ te przyczyny i uwarunkowania są jakby w ciągłym ruchu, ciągle ulegają zmianie. W związku z tym w momencie, kiedy następuje jakieś połączenie przyczyn i uwarunkowań, pojawiają się pewne zjawiska, kiedy te przyczyny i uwarunkowania się zmieniają, wówczas można powiedzieć, że te zjawiska zanikają. W związku z tym to nie chodzi o to, że te zjawiska, w tym też jaźń, osobowość nie istnieją, tylko że są nietrwałe, że są w ciągłym ruchu i w związku z tym można powiedzieć, że nie są żadnymi trwałymi bytami, nie mają żadnej trwałej, niezmiennej istoty czy esencji. Czyli inaczej mówiąc, nie mają żadnej jaźni. Stąd właśnie to pojęcie niejaźni, czy braku jaźni. I w związku z tym jaźń jak najbardziej istnieje i działa, pięć skand istnieje i działa, to samo z ciałem i umysłem, tylko no, nie ma tak naprawdę, osobowość jest pewnym złudzeniem. Natomiast ludzie przyzwyczaili się do traktowania osobowości, umysłu i osobowości, jaźni jako czegoś trwałego. I tak się, jak postępują, tak się do jaźni odnoszą. W związku z tym osoba, która niewłaściwie rozumie to pojęcie, pojęcie pustki jaźni czy niejaźni, no jest, przeżywa takie głębokie wewnętrzne rozdarcie i konflikt, ponieważ wtedy cokolwiek robi, cokolwiek mówi, cokolwiek myśli, uważa, że to jest niewłaściwe i że samo istnienie jakby osobowości, samo swoje istnienie uważa za coś błędnego, coś złego. I to z czasem przeradza się w taką niechęć, wręcz nienawiść wobec siebie, a z kolei jeżeli ktoś nienawidzi siebie, to na ogół tak samo odnosi się do innych. W związku z tym, cokolwiek ta osoba robi, cokolwiek robią też inne osoby, taka osoba uważa za niewłaściwe i za złe. I jakby taki pogląd i wynikające z niego nastawienie i działanie jest czymś bardzo destrukcyjnym, bardzo niszczącym. Ale niestety zdarzają się osoby, które właśnie w taki sposób jakby opacznie rozumieją tę prawdę i w związku z tym można powiedzieć, że dopiero po poznaniu darmy, ale niewłaściwej jej interpretacji w umysłach takich osób pojawiają się takie błędne poglądy, fałszywe, destrukcyjne poglądy. A więc tutaj ważne jest, aby właściwie rozumieć, mieć właściwy pogląd na temat tych podstawowych praw buddyjskich i odpowiednio do tego praktykować, czyli praktykować stosując metodę w sposób właściwy i jednocześnie w sposób jakby mądry, by mieć mądre nastawienie do osobowości, do jaźni. Tutaj w naszej praktyce i w właściwym poglądzie nie chodzi o czy to pojęcie niejaźni czy brak jaźni. Nie należy tego rozumieć jako istnienia jaźni, tylko jako taką zachętę czy takie wskazanie na to, aby nie przywiązywać się do jaźni. Aby nie lgnąć do jaźni. I w gruncie rzeczy właśnie jaźń, czy jaźń w tym sensie oznacza właśnie lgnięcie do swojej osobowości, lgnięcie do swoich myśli, czyli pewnego rodzaju, można powiedzieć, egocentryzm. Traktowanie jaźni, osobowości jako czegoś trwałego i niezmiennego. Właśnie taki pogląd jest czymś fałszywym. A więc w toku praktyki, odwołując się do mądrości i stosując swoją metodę, dążymy do, jakby ciągle wracamy do tego, do tej prawdy o nietrwałości, o nieprzywiązywaniu się do jaźni. W ten sposób jesteśmy w stanie rzeczywiście to przywiązanie, lgnięcie do jaźni i wyobrażenie o jej trwałości stopniowo rozpuszczać. Więc jeżeli chodzi o te głębsze pokłady strapień czy złudnych, przeszkadzających myśli, powinniśmy jasno, mieć jasne zrozumienie tego, w jaki sposób one działają, tego, że istnieją, dostrzegać je przede wszystkim, by wiedzieć, jakie jest źródło tych strapień i również znać sposoby radzenia sobie z nimi. Czyli z jednej strony mieć właściwy pogląd na temat tego, czym one są i jak działają, z drugiej strony dysponować metodą praktyki i łącznie ten właściwy pogląd, jak i metody praktyki, dzięki nim jesteśmy w stanie stopniowo wykorzeniać te takie głębokie, sztywne strapienia, czy przekonania, czy złudne poglądy. W przeciwnym razie, jeżeli albo nie dostrzegamy w ogóle tych strapień, tych głębszych strapień, albo mamy niewłaściwy pogląd na ich temat, czym są, jak działają, wówczas oczywiście nasza praktyka nie będzie przynosić efektów. Te strapienia będą nadal gdzieś tam głęboko tkwić i będą nam przeszkadzać, będą wywierać na nas niszczący wpływ. Więc aby sobie radzić z nimi, potrzebny jest właściwy pogląd, właściwa taka wiedza koncepcyjna na temat tego, czym są, jak działają i skąd pochodzą, jak również odpowiednia metoda, którą możemy wykorzystać do praktyki.